Zwykle, kiedy pojawia się temat jakichś rodzinnych spotkań po latach, to wyobraźnia podsuwa nam takie obrazy, wiesz, pełne niezręcznej ciszy.
No tak, jakieś stare, niewypowiedziane żale wypływające nagle przy świątecznym stole.
Dokładnie. Każdy chyba słyszał o takich sytuacjach, prawda? Ale bardzo rzadko takie spotkanie decyduje o fizycznym przetrwaniu całych narodów.
To by było raczej mało powszechne, to prawda.
I rzadko wiąże się z ukrywaniem tożsamości na najwyższych szczeblach władzy. Znaczy, to co dzisiaj omówimy, przypomina wręcz precyzyjnie zaplanowany, niemal bezlitosny thriller psychologiczny.
Zdecydowanie, bo wiesz, kiedy czytamy starożytne teksty, bardzo łatwo jest wpaść w pułapkę myślenia, że opisane tam wydarzenia działy się w jakiejś totalnie innej galaktyce.
Że to w ogóle nas nie dotyczy.
Otóż to, że tamtejsi ludzie w ogóle nie przypominali nas samych. Tymczasem te emocje, zawiść, poczucie winy czy różne mechanizmy obronne, które kierują tą konkretną historią, są boleśnie wręcz uniwersalne i całkowicie współczesne.
Dlatego w naszej dzisiejszej analizie sięgamy po niesamowicie bogaty materiał. Opieramy się na badaniach doktora Kennetha Matthewsa.
Konkretnie na 23. sesji jego wykładów.
Tak, 23. sesja analizy Księgi Rodzaju, obejmująca rozdziały od 42 do 45. I nie chodzi nam tu tylko o takie proste streszczenie tego, jak Józef spotkał swoich braci w Egipcie.
To byłoby trochę zbyt nudne.
Właśnie. Mamy tu misję, żeby wejść głębiej. Chcemy zrozumieć mechanikę wypartego poczucia winy i prześledzić krok po kroku całą anatomię ludzkiej przemiany. A w tle zobaczymy, jak nad tym mrocznym, rodzinnym dramatem działa nadrzędny plan boskiej opatrzności.
Zanim jednak w ogóle wejdziemy w detale tej takiej psychologicznej gry, trzeba spojrzeć na mapę, nakreślić szerszy horyzont. Ta opowieść, no wiesz, nie wisi w próżni.
Jasne, kontekst jest kluczowy.
Jeśli cofniemy się nieco w czasie, przypomnimy sobie, że patriarcha Abraham, czyli dziadek Jakuba, również musiał zstąpić do Egiptu, uciekał przed niszczącym głodem.
I z tego, co pamiętam, wrócił stamtąd z ogromnym bogactwem.
Dokładnie tak. I teraz zobacz, że dokładnie ten sam schemat powtarza się w przypadku rodziny Jakuba. To nie jest żaden przypadek, żaden zwykły zbieg okoliczności. Ten wyjazd jest bezpośrednią zapowiedzią.
Zapowiedzią tego, co spotka cały naród Izraela w przyszłości, tak?
Właśnie. Późniejszego wyjścia z Egiptu. Przejdziemy tu od absolutnego, niemal zwierzęcego głodu fizycznego i moralnego do głębokiej, duchowej odnowy.
Więc spróbujmy odmalować to tło. Mamy Kanan, w którym panuje mordercza susza i głód. Ziemia jest spękana, a zapasy znikają w oczach.
Czysta walka o przetrwanie.
Dosłownie, kwestia życia i śmierci. Jakub jest przyparty do muru i musi podjąć drastyczną decyzję. Wysyła 10 swoich synów do Imperium Egipskiego, no po prostu po zboże.
Tylko 10, bo najmłodszego zostawia.
Tak. I kiedy ci bracia docierają na miejsce, po długiej i wyczerpującej podróży, stają przed potężnym zarządcą całego Egiptu. Człowiekiem, który, wiesz, jednym słowem decyduje, kto dostanie chleb, a kto umrze z głodu.
I co wtedy robią?
Padają przed nim na twarz. I to jest ten moment. W ułamku sekundy, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, realizują te sny, za które kilkadziesiąt lat wcześniej z nienawiścią wrzucili swojego brata do studni.
Sny o snopkach i gwiazdach, które zresztą wywołały całą tę tragedię. Fascynujące jest tutaj to, wiesz, jak przeszłość ich dogania.
A przecież to jest moment gigantycznego napięcia. Józef od razu ich rozpoznaje, prawda?
Natychmiast widzi twarze dokładnie tych samych ludzi, którzy ignorowali jego błagania o litość, a potem z zimną krwią sprzedali go w niewolę.
Czekaj, ale oni go w ogóle nie poznają.
Ani trochę. Przecież przed nimi stoi egipski dostojnik w luksusowych szatach, mówi przez tłumacza, ostrym tonem, on ma nad nimi całkowitą, absolutną władzę.
I co robi Józef? Zamiast się ujawnić, decyduje się na coś brutalnego. Rzuca ich w sam środek jakiegoś koszmarnego testu. Oskarża ich o szpiegostwo.
A w tamtym świecie szpiegostwo to był wyrok śmierci. Wtrąca jednego z nich, Symeona, do więzienia i stawia twardy warunek. Wrócicie tu tylko, jeśli przyprowadzicie najmłodszego brata, Beniamina.
Ale to nie wszystko. On robi coś, co tak naprawdę zupełnie demoluje ich psychikę. Potajemnie nakazuje ukryć z powrotem to srebro, którym zapłacili za zboże, w ich workach.
Okej, rozpakujmy to, bo to jest moment, w którym oni zaczynają mentalnie pękać.
No właśnie, jak na to reagują? Jak ludzie niewinni? Totalnie, nie? Zamiast się ucieszyć, że wow, darmowe jedzenie w czasach kryzysu, ogarnia ich czyste przerażenie.
Tekst mówi wyraźnie, ich serca zamarły, odwrócili się do siebie drżąc.
Wiesz co, wymyśliłem tu pewną analogię. To mi strasznie przypomina działanie jakiegoś wirusa komputerowego w tle. Ktoś popełnia zbrodnię i to jest ten moment instalacji wirusa. Oni ignorują brata, wracają do domu.
I myślą, że ujdzie im to na sucho.
Dokładnie. Przez ponad 20 lat system operacyjny ich życia niby działa normalnie. Żenią się, rodzą im się dzieci, wszystko gra. Ale ten wirus winy sobie siedzi w tle. I nagle, w obliczu tego zwrotu pieniędzy, system zalicza totalny crash. Pytanie do ciebie. Dlaczego widząc to srebro, oni od razu krzyczą, co Bóg nam uczynił?
Bardzo podoba mi się ta twoja analogia, ale wymagałaby drobnej korekty, jeśli pozwolisz.
Śmiało.
Wirus zazwyczaj atakuje system z zewnątrz, prawda? Niszczy coś, co działało dobrze. A tutaj bracia sami, no wiesz, uszkodzili swój wewnętrzny system operacyjny. Ich sumienie, ten moralny hardware cały czas tam był.
Aha, czyli oni po prostu celowo odcinali mu zasilanie przez lata?
Otóż to. Próbowali zakopać tę zbrodnię jak najgłębiej. Fascynujące i takie trochę przerażające jest to, jak to wyparte poczucie winy kompletnie zniekształca interpretację rzeczywistości. Zwykły zbieg okoliczności od razu uznają za boski wyrok.
Bo w głębi duszy dobrze wiedzą, że właśnie na taki wyrok zasłużyli.
Tak. To zmusza ich do uznania, że świat ma jakieś zasady moralne. I to jest pierwszy bardzo bolesny krok do ich transformacji. Utknęli w pułapce.
No tak. Z jednej strony wściekły zarządca w Egipcie z ich bratem jako zakładniciem, a z drugiej strony muszą wrócić do ojca, do Jakuba i powiedzieć mu: ojcze, zgubiliśmy kolejnego twojego syna.
Co prowadzi nas do dramatu w samym Kanaanie. Przenieśmy się z powrotem do namiotów Jakuba, bo tam robi się naprawdę duszno. Mijają miesiące, zboże z Egiptu znowu się kończy.
Muszą wracać, ale jest ten warunek. Bez Beniamina nie mają po co.
I tu Jakub, nazywany też Izraelem, no wiesz, po prostu się zapada. Lamentuje, oskarża synów, twierdzi, że stracił Józefa, Symeona, a teraz oni chcą zabrać ostatnie dziecko jego ukochanej Racheli.
Jest taki wstrząsający fragment, gdzie on krzyczy, że stąpi do Szeolu, czyli krainy zmarłych, w smutku. Ten człowiek w ogóle nie wyszedł z żałoby po Józefie.
On żyje tylko przeszłością i strachem. I w tej niesamowicie napiętej atmosferze mamy zderzenie dwóch synów, Rubena i Judy.
Tutaj robi się naprawdę ciekawie. Najpierw mamy Rubena. Pierworodny, który zresztą zhańbił się wcześniej spijając z nałożnicą ojca, oferuje mu coś całkowicie absurdalnego.
Zgadza się. Mówi, że ojciec będzie mógł zabić jego, czyli Rubena, dwóch synów, jeśli ten nie przyprowadzi Beniamina z powrotem.
Przecież to jest jakiś moralny koszmar. On myśli, że pocieszy pogrążonego w żałobie ojca, proponując mu własnoręczne zamordowanie własnych wnuków jako kaucję. To jest dowód na to, że Ruben zupełnie, ale to zupełnie nie kuma, czym w ogóle jest ojcowska miłość.
On traktuje życie własnych dzieci jak żetony w kasynie.
Masz pełną rację. To jest czysta desperacja. Człowiek pozbawiony autorytetu próbuje go odzyskać jakimiś patologicznymi metodami. I to oczywiście spotyka się z murem ze strony Jakuba. Ale wtedy wchodzi Juda.
No Juda przyjmuje zupełnie inną strategię.
Zdecydowanie. Juda bierze na siebie pełną osobistą odpowiedzialność za brata. Nie oferuje cudzej krwi, mówi, że to on poniesie karę na zawsze, jeśli zawiedzie.
To już brzmi jak głos dorosłego człowieka, a nie kogoś, kto wpadł w panikę.
I ta dojrzałość ostatecznie przekonuje Jakuba. Choć, co ciekawe, decyzja Jakuba też ujawnia jego stare nawyki.
Tak, to jest niezłe. Modli się do Boga, do El Shaddai, o miłosierdzie, ale sekundy później odpala tryb kombinator.
Klasyczny Jakub.
Zgadza się.
Pakuje najlepsze dary z Kanaanu, jakieś balsamy, migdały i podwójną ilość srebra. Przecież to jest kalka tego, co robił za młodu, jak próbował przekupić wściekłego Ezawa swojego brata.
Bardzo ludzkie zachowanie. Wiara splata się z taką rozpaczliwą próbą kontrolowania sytuacji. W każdym razie bracia ostatecznie wyruszają w tę przerażającą podróż z Benjaminem i z podwójnym srebrem.
Spodziewają się, że od razu pójdą do lochu.
A tu niespodzianka. Wychodzi do nich zarządca domu Józefa i kompletnie ich uspokaja. Mówi: spokojnie. To wasz Bóg włożył skarb do waszych worków, wyprowadza Symeona i zaprasza wszystkich na wielką ucztę.
I to brzmi świetnie, tylko że potem sytuacja znowu robi się mega dziwna. Wchodzą na tą ucztę i zostają usadzeni przy stole, uwaga, dokładnie od najstarszego do najmłodszego.
Co wprawia ich w absolutne osłupienie.
No i jak ten Egipcjanin mógł znać kolejność ich narodzin? Ale sama przestrzeń na tej sali jest jeszcze dziwniejsza. Egipcjanie jedzą osobno, bracia jedzą osobno, a Józef jeszcze gdzie indziej, sam.
Jeśli połączymy to z szerszym obrazem, na co zresztą mocno wskazuje dr Matthews w tych analizach, to widzimy, że to nie jest tylko kwestia higieny. Egipcjanie po prostu kulturowo brzydzili się pasterzami. Wiesz, zwłaszcza Hebrajczykami.
Traktowali ich jak jakiś gorszy sort ludzi?
Tak, ale ten podział to też niezwykłe proroctwo. To zapowiada to, co stanie się z całym narodem później. Kiedy osiądą w Egipcie, dostaną wyizolowaną ziemię Goszen. I ta izolacja uratuje ich przed asymilacją, jakiej wcześniej zaczęli ulegać.
No właśnie, przecież Juda ożenił się z Kanemejką. Groziło im całkowite rozmycie.
Dokładnie.
Czyli to trochę jak strefa VIP. Z pozoru wygląda na zniewagę, jesteście za brudni, żeby jeść z nami, ale w praktyce ta segregacja działa jak życiodajna kwarantanna. Pozwala im przetrwać jako osobny lud z boską misją.
Bardzo trafne porównanie, ale wracając do samej uczty. Józef zaczyna rozdawać porcje. I tu zaczyna się prawdziwy sprawdzian.
Ach, test z jedzeniem. Najmłodszy, Benjamin, dostaje porcję 5 razy większą niż pozostali bracia. Czekaj, czy Józef przypadkiem nie bawi się tutaj zapałkami w pobliżu beczki z prochem?
Jak to rozumiesz?
Przecież on z premedytacją odtwarza dokładnie ten sam scenariusz faworyzowania, przez który sam dostał od nich bęcki i wylądował w studni. Ojciec faworyzował jego? To oni go znienawidzili. Teraz on faworyzuje Benjamina. Próbuje sprowokować powtórkę z rozrywki.
To wygląda na ryzykowną grę z Wedzecinę. Ale Józef musiał wiedzieć na 100%. Chciał sprawdzić, czy w obliczu niesprawiedliwego wyróżnienia najmłodszego w ich oczach znowu pojawi się mordercza zawiść.
Czy znów rzucą się sobie do gardeł?
Właśnie. Na szczęście podczas uczty nic takiego się nie dzieje. Wszyscy ucztują w zgodzie. Ale to wciąż za mało, by Józef mógł w pełni odsłonić karty.
I dlatego decyduje się na finałowy cios. Kiedy bracia wyruszają rano do domu ze zbożem, dogania ich zarządca i oskarża o kradzież osobistego srebrnego kielicha do wróżb.
Bracia są tak pewni swojej niewinności, że sami proponują ekstremalną karę. Kto ma kielich, ginie, a reszta zostaje niewolnikami.
No i zaczyna się rewizja. Otwierają worki od najstarszego do najmłodszego. Napięcie rośnie, nic u Rubena, nic u Symeona. I wtedy otwierają worek Benjamina.
I ten nieszczęsny kielich ląduje na ziemi.
W tym momencie ich cały świat po prostu legł w gruzach. Rozdzierają szaty. To nie jest jakiś tam pusty gest dramatyczny, prawda?
Zdecydowanie nie. To klasyczny, gorzki wręcz motyw oznaczający całkowitą katastrofę emocjonalną. Sytuację absolutnie beznadziejną.
I wracają załamani przed oblicze Józefa. W rozdziale 44 Juda wygłasza tę mowę. Nie próbuje nawet udowodnić niewinności. Mówi wprost: Bóg odkrył winę twoich sług.
I zobacz, Judo nie mówi o winie kradzieży kielicha, tylko o tej zbrodni sprzed lat. Wtedy pada na kolana i proponuje siebie oraz braci jako niewolników, byle ocalić chłopca. On wie, że utrata Benjamina zabiłaby Jakuba.
Więc co to wszystko oznacza? Bo tu mnie uderza jedna niesamowita sprawa. Zwróć uwagę na sam rekwizyt. Srebrny kielich do wróżbiarstwa, do dywinacji.
Tak, służył do odkrywania woli bogów, z ruchu cieczy, to pogańska magia.
No właśnie. To sugeruje ogromną asymilację Józefa z kulturą Egiptu. Przecież to przypomina sytuację, w której Rachela ukradła domowe bożki swojemu ojcu. Powiedz mi, czy Józef, stosując takie wyrafinowane tortury psychiczne, sam nie stał się trochę zbyt podobny do swoich oprawców?
To bardzo celne pytanie I faktycznie, metody Józefa mogą nas odrzucać. Ale dr Matthews w tych sesjach podkreśla celowość tego zabiegu. Józef nie jest tu jakimś psychopatą bawiącym się emocjami. Przecież on sam nie potrafi tego udźwignąć psychicznie.
Musiał wychodzić, żeby płakać z ukrycia.
Otóż to. On po prostu musiał przepuścić ich przez ogień, żeby zobaczyć, czy ten zepsuty mechanizm został zniszczony. Mowa Judy udowodnia mu, że oni w końcu są zdolni do najwyższego poświęcenia.
I wtedy emocje wreszcie sięgają zenitu. Wchodzimy w rozdział 45 i wszystko pęka. Józef nie daje już rady. Wyrzuca z sali wszystkich Egipcjan i wybucha takim płaczem, że aż w pałacu Faraona to słyszą.
I padają te kluczowe, wstrząsające słowa. Jestem Józef? Czy mój ojciec wciąż żyje?
Wyobraź sobie ich twarze. Oni są po prostu sparaliżowani. Przecież spodziewali się, że ten potężny tyran zaraz każe ściąć im głowy.
I nie potrafią wykrztusić ani słowa. A Józef robi coś niesamowitego, bo on, wiesz, całkowicie zdejmuje z nich ten przygniatający ciężar winy. Tłumaczy to z zupełnie innej perspektywy.
Z perspektywy boskiej.
Dokładnie. Mówi im, żeby się nie smucili, że to nie oni go sprzedali, ale że to Bóg wysłał go przed nimi, żeby ocalić ich życie z powodu tego gigantycznego głodu.
To rodzi arcyważne pytanie o to ukryte działanie Boga. Odwołując się do wcześniejszych analiz, pamiętasz tego tajemniczego, bezimiennego człowieka z 37 rozdziału?
Jasne. Spotkał Józefa w okolicach Sychem i powiedział mu, gdzie dokładnie są jego bracia.
Skierował go prosto w ręce morderców. Niektórzy mówią, że to był anioł. I potem, już pod koniec, w 50 rozdziale, Józef mówi, wy zamierzaliście wyrządzić mi zło, ale Bóg zamierzył to dla dobra. Kiedy o tym myślę, widzę w głowie taki potężny warsztat tkacki.
O, kolejna metafora.
Tak, wyobraź sobie Boga jako mistrza tkackiego. Bierze do ręki zniszczone, brudne, poplątane od nienawiści nici ludzkich błędów, złe wybory, sprzedanie brata. I zamiast to wyrzucić, on wplata to w wielki gobelin, tworząc absolutnie perfekcyjne arcydzieło zbawienia dla całego świata.
Piękny obraz. Zmusza do przemyślenia, jak nasza ludzka, często destrukcyjna, wolna wola potrafi wpisać się w ten nadrzędny, doskonały plan. My widzimy tylko węzły pod spodem tego gobelinu, a Bóg widzi cały obraz z góry.
To by świetnie tłumaczyło tę ogromną zmianę, jaka zaszła między nimi. Podsumowując, w 37 rozdziale bracia nienawidzieli go tak bardzo, że nie umieli z nim w ogóle zamienić słowa. Pamiętasz?
A w 45, po tych wszystkich ujawnieniach i łzach, tekst mówi krótko. Bracia rozmawiali z nim. Z moralnego zepsucia i głodu doszli do pełnej duchowej odnowy.
No i na koniec reaguje też sam Jakub, kiedy bracia wracają i mówią mu, że Józef, uwaga, żyje i do tego zarządza całym Egiptem, to jest dla niego jak wewnętrzne zmartwychwstanie.
Cały jego duch odżywa. Znowu chce mu się żyć po ponad 20 latach w żałobie.
Coś niesamowitego. Zostawmy jednak dzisiaj słuchaczy z taką jedną prowokacyjną myślą na koniec. Wróćmy do tego nieszczęsnego kielicha do wróżenia z 4 rozdziału.
Słucham, co z nim?
Cała ta sytuacja jest na wskroś ironiczna. Józef użył tego fałszywego narzędzia do jasnowidzenia, żeby przetestować braci. Używał egipskiej magii, ale tak naprawdę ani ta magia, ani żadne ludzkie przewidywania nie były w stanie odgadnąć ich prawdziwej przyszłości.
O, to jest świetny punkt.
No pomyślmy, nikt przecież nie mógł przewidzieć, że największy grzech zdrady z przeszłości, wrzucenie brata do studni, stanie się najdokładniejszym mechanizmem ich późniejszego fizycznego ocalenia przed śmiercią głodową. Widzimy tu gigantyczny kontrast. Z jednej strony ludzie rozpaczliwie próbujący kontrolować swoje jutro za pomocą spisków czy wróżb, a z drugiej strony ciche, niepojęte działanie opatrzności, która nieustannie, delikatnie pracuje w tle.
Dokładnie tak. Wyższe planowanie, z którym ludzkie machinacje po prostu nie mają szans. Znakomite podsumowanie tej niezwykłej historii.